nasz Pan zaprosił nas do tego, żebyśmy spotykali się, aby uczcić Jego osobę, Jego życie, Jego misję, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie. Dlatego spotykamy się tu dzisiaj, tak jak co roku. Jak już było powiedziane, będziemy spożywać chleb i wino. Nasz Pan jest wyjątkową postacią. W całej historii nie było takiej postaci, która byłaby wcześniej zapowiedziana, na którą by ludzie oczekiwali. Jeżeli sobie zobaczycie, to ani Napoleon, ani Juliusz Cezar, ani żaden inny wielki człowiek nie był oczekiwany przez ludzi. Nie było o jego życiu przepowiedziane, tylko pojawiał się jak zwykły człowiek i w pewnym momencie się okazywało, że ma jakiś talent i coś robił. Natomiast z naszym Panem było zupełnie inaczej. Pojawił się ogólnie w Judei, kiedy się pojawił, już wcześniej był oczekiwany, już kilkaset lat wcześniej były proroctwa o tym, że się pojawi. Pierwsze takie proroctwo zostało dane Adamowi i Ewie. Było powiedziane, że potomstwo niewiasty zetrze głowę węża. I później kolejni prorocy uzupełniali to, co miało się wydarzyć. Kolejne słowa objawione przez Ducha Świętego. Kiedy nasz Pan przychodził na świat, to już było tych proroctw bardzo dużo. Ktoś kiedyś tak to wyliczył, że prawdopodobieństwo 8 takich najważniejszych proroctw, takich, że się urodzi w Betlejem, że będą losy rzucane o jego szatę, że będzie zaliczony do złoczyńców. 8 takich podstawowych rzeczy ktoś podsumował, że na oślęciu wjedzie do Jerozolimy i obliczył, jakie jest prawdopodobieństwo, żeby jakaś postać była w stanie te 8 rzeczy wypełnić. I prawdopodobieństwo, porównując to tak, żeby można sobie to wyobrazić, to jest takie, jakbyśmy przykryli całą powierzchnię Polski monetami, tam jednozłotowymi, pięciozłotowymi, nie ma znaczenia, do wysokości tak pomiędzy pół metra a metr, całą Polskę po prostu, jak jest, całą powierzchnię. Jedna z tych monet byłaby inna. I teraz mielibyście jedną szansę, moglibyście w dowolne miejsce Polski pojechać, z zawiązanymi oczami wziąć jedną monetę i za pierwszym razem byście ją wyjęli. Takie jest prawdopodobieństwo, że ktoś z ludzi, ktośkolwiek, kto by się urodził, mógłby wypełnić wszystkie te proroctwa. Bo wiadomo, że musiał się urodzić w Betlejem. Było bardzo dużo takich rzeczy, które nie wszystkie zależały od tej osoby, więc nie szło tego w taki sposób, jakby w prosty sposób osiągnąć. No, Biblia nam mówi, że pewnego dnia słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród nas. Pan Jezus urodził się w centrum świata, całego ówczesnego świata, pomiędzy trzema kontynentami. Pomiędzy Afryką, pomiędzy Azją, pomiędzy Europą. I w czasie 3 lat swojej służby przemierzał Judeę, przemierzał Galileę, ogłaszał Ewangelię o Królestwie, czynił wiele znaków w mocy, uzdrawiał chorych, wypędzał demony, wiele cudów czynił. Wypełniał proroctwa Starego Testamentu i ogłaszał też, że jest zapowiedzianym Mesjaszem, Synem Bożym. Potwierdzał to nauczaniem w mocy. Na krótko przed końcem tej swojej 3-letniej misji zatrzymał się w Betanii i później wjechał triumfalnie na oślęciu do Jerozolimy. Ludzie przywitali go bardzo radośnie, ponieważ wszyscy mieli w tamtym czasie w Judei wyobrażenie, spodziewali się, że Mesjasz się pojawi. Ponieważ byli w niewoli rzymskiej, w pewnym sensie nie do końca w niewoli, bo to było takie coś, że mieli pewną autonomię, ale nie do końca. I spodziewali się, że Mesjasz wyzwoli ich z tego systemu, w którym się wtedy znajdowali. I oczekiwali, niektórzy ludzie szacują, że tam nawet na tym wjeździe do Jerozolimy mogło być około 250 tysięcy ludzi, ponieważ Żydzi wtedy przyjeżdżali na święto. Bardzo duża liczba ludzi. Także w głowach ludzi kłębiła się myśl, że może to być Mesjasz. Pan Jezus wcześniej przez 3 lata podróżował w różnych miejscach i czynił wielkie cuda, także wiele ludzi słyszało o Nim, wiele ludzi widziało Go i widzieli też znaki, jakie czynił, i wiele osób wyznawało też Go, uwierzyło w Niego jako Mesjasza, mamy napisane. Z pewnością ludzie widzieli też Łazarza, widywali, który z Betanii pochodził, który został przez Pana Jezusa wskrzeszony. I rozmyślali nad tym wszystkim. Spodziewali się, że kiedy Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy, to coś się w końcu zmieni w tym czasie, kiedy Rzymianie rządzili Judeą. Pan Jezus spędzał noce, dzień bywał w Jerozolimie, natomiast noce spędzał w ogrodzie Getsemane, na Górze Oliwnej, za potokiem Cedron. Prawdopodobnie też dlatego, że już wcześniej Żydzi postanowili, aby Go pojmać, ale bali się uczynić to w dzień. Dlatego takie miejsce, o którym nic nie wiedział, nikt nic nie wiedział, gdzie on może być w nocy, to prawdopodobnie w takim miejscu się zatrzymywał z uczniami. Było wtedy mnóstwo ludzi w Jerozolimie, więc podejrzewam, że było trudno dojść do tego, gdzie on się udał, jak były tłumy ludzi wszędzie. Kiedy Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, to wiemy, co zrobił. Pierwsze, co poszedł do świątyni i oczyścił świątynię. Mamy napisane, że stoły powywracał wekslarzom, sprzedawcom gołębi i powiedział: nie czyńcie z domu ojca mego targowiska. Niektórzy mówią, że dwie takie sytuacje miały miejsce na początku służby Pana Jezusa i na końcu oczyszczenia świątyni, dlatego że Ewangelia Jana nam wspomina, że zaraz po weselu w Kanie Galilejskim wszedł do świątyni i takie coś zrobił. Natomiast pozostałe Ewangelie mówią, umiejscowiają to przy końcu Jego służby. Więc część ludzi mówi, że to jest jedno wydarzenie, niektórzy mówią, że były dwa wydarzenia. Oczyszczając świątynię, cały ówczesny system taki religijny otrzymał cios, ponieważ to było jakby podważenie też autorytetu ludzi. Przyszedł Pan Jezus i zakłócił jakby to, co oni robili. Ale był to system skorumpowany, dlatego że ludzie przynosili swoje ofiary, a tam wszystko było nastawione na pieniądze, żeby sprzedać jakieś inne zwierzęta, żeby po prostu zarobić pieniądze. I tam bardzo dużo było rzeczy nastawionych na pieniądze. Pan Jezus zarzucił też faryzeuszom, że pożerają domy wdów i że wszystko robią w taki sposób nastawiony na pieniądze. Można powiedzieć, że dzisiaj wiele jest też osób takich, które chcą zarobić na religii, na tym, żeby zbiernych żyć w sposób luksusowy i pobierać dużo więcej jakby pieniędzy, niż by wystarczyło, albo samemu się utrzymywać. Także ostatni dzień przed jego pojmaniem Pan Jezus spędził ze swoimi uczniami. W zasadzie podejrzewa się, że cały 13, 14, 15, 16 rozdział Ewangelii Jana i arcykapłańska modlitwa Pana Jezusa są właśnie odbyły się w tym ostatnim dniu, kiedy to uczniowie i Pan Jezus spożyli ostatnią wieczerzę. Jak jest napisane w Ewangelii Jana, że Pan Jezus, wiedząc, że Jego misja się zbliża do końca, to wywołał swoich aż do końca i przekazał im różne rzeczy. Natomiast dzień wcześniej jeszcze nauczał w świątyni i w ogóle nie jeden dzień, ale kilka dni pod rząd. I wtedy właśnie jest napisane, że kiedy oczyścił świątynię, to później nauczał i przemawiał też do ludu. I Żydzi go znienawidzili właśnie za kilka rzeczy. Po pierwsze, sprzeciwiał się ich odstępstwu. Atakował ich teologię. Obnażał też ich nieprawość, ich hipokryzję, w jakiej żyli. To bardzo ich bolało. Uzdrowił też w sabat, co bardzo się nie podobało. Wtedy faryzeuszom Żydom postanowili, że muszą go zgładzić. Zarzucali mu też, że zadawał się z grzesznikami, że wskrzesił Łazarza, to im nawet Łazarza chcieli zabić. A przede wszystkim bluźnił według ich mniemania, ogłaszając, że jest Synem Bożym, czyniąc się w ten sposób równym Bogu. Jest też powiedziane o tym, że Żydzi wydali go z zawiści, także pewnie też była w nich zawiść, ponieważ widzieli, że masy ludu lgnęły do naszego Pana Jezusa, a od nich część ludzi pewnie z tego powodu odchodziła, może zadawała im trudne pytania i generalnie był dla nich kimś, kto sprawiał kłopoty. Mówiłem, że mieli Żydzi pewne wyobrażenie Mesjasza swoje. Spodziewali się, że będzie to mężczyzna urodzony w Betlejem z pokolenia Dawida. Spodziewali się, że obalią władzę Rzymian. Nawet uczniowie tak myśleli. Mamy powiedziane po tym, jak idą w drodze do Emaus, to mówią, że już trzeci dzień po tym, a myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Ale ludzie wyobrażali sobie, że to będzie zwykły człowiek. Może kolejny prorok, kolejny wielki, może król. Tak, w taki sposób sobie wyobrażali. Natomiast ostatni dzień publicznego nauczania, ostatni dzień mam na myśli, czyli nie ostatni, tylko przedostatni dzień misji Pana Jezusa. Jezus właśnie po tym oczyszczeniu świątyni zadał tam pytanie uczonym w Piśmie. Chociaż to nie jest nowy temat, bo to wiele razy się pojawiał ten temat, ale mówił im o swojej tożsamości. Kto ma Biblię, może otworzyć Ewangelię Mateusza, 22 rozdział. Od 41 wersetu. A gdy się zeszli faryzeusze, zapytał ich Jezus, mówiąc: co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest Synem? Mówią mu: Dawidowym. Dlaczego Synem Dawidowym? Dawid był królem i to było chyba w drugiej księdze Samuela powiedziane, że z rodu Dawida wyjdzie potomek, który będzie rządził, nie będzie końców jego rządów. Poza tym linia Dawida upoważniała w pewnym sensie do ród królewski, do tego, żeby rządzić. I kiedy dwaj ślepi na przykład wołali, to wołali do Pana Jezusa: Synu Dawida, zmiłuj się nad nami. I kilka razy taka sytuacja w Biblii występuje, że ludzie zwracali się do Pana Jezusa: Synu Dawida, ponieważ utożsamiali to ewidentnie z Mesjaszem. Zachariasz, napełniony Duchem Świętym, też powiedział, mamy zapisane słowa w Łukasza w pierwszym rozdziale, w wersecie 67, przeczytam. A Zachariasza ojca jego napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy: błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego, jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich, wybawienie od wrogów naszych i z ręki tych wszystkich, którzy nas nienawidzą, litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swoje. I tutaj Zachariasz też pod wpływem Ducha Świętego mówi o tym, że w domu Dawida wzbudził Bóg mocarnego Zbawiciela. Również w Ewangeliach mamy zawarte rodowody, z których wynika, że zarówno Józef, jak i Maria byli z rodu Dawida. Podejrzewam, że faryzeusze, którzy sprzeciwiali się naszemu Panu, te rodowody dokładnie sprawdzili. Gdyby coś tam się nie zgadzało, to od razu by mu to zostało wytknięte. Wróćmy do tego rozdziału 22 z Ewangelii Mateusza. Pan Jezus, mówiliśmy, że zadaje pytanie. Trzeci werset, teraz będziemy czytać. No przypomnę, 42 werset. Co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest synem? Mówią mu Dawidowy. Rzecze im. Jakże więc Dawid w natchnieniu ducha nazywa go Panem, gdy mówi: rzekł Pan Panu memu, siądź ci po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod nogi twoje. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, jak może być synem jego? I ewangelista Mateusz to podsumowuje. I nikt nie mógł mu odpowiedzieć ani słowa, ani też już nikt od owego dnia nie odważył się go pytać. Po prostu ludzie zatkali, nie potrafili nic odpowiedzieć, dlatego że Pan Jezus powołał się na słowa psalmu, w których dokładnie tam jest powiedziane: rzekł Jahwe do Adonai. Adonai to znaczy mój Pan dosłownie, czyli rzekł Pan Panu mojemu, dlatego tak jest. Adonai to jest tytuł, który przeważnie jest stosowany do Boga Ojca. I Żydzi mieli wielki z tym problem, natomiast Pisma nie można było naruszyć. I słowo Adonai pochodzi od Adon, co oznacza sprawujący władzę. Jeżeli byłby Pan Jezus synem Dawida, to nie nazywałby go Dawid tytułem, którym się nazywa, który jest przeważnie kierowany do Boga Ojca. Sprawujący władzę, więc posadzony na tronie po prawicy Ojca symbolizuje władzę, dlatego że prawa ręka to jest taka ręka, którą się wszystko czyni, taka władza wykonawcza. I Mateusz nie mówi, że faryzeusze uwierzyli mu, ale mówi, że zamilkli, po prostu bali się już go o cokolwiek pytać. I jak będziemy czytać dalej, co Pan Jezus jeszcze mówi na koniec swojej misji w publicznym nauczaniu, to cały 23 rozdział potępia faryzeuszy. Tak go czytałem i tam co chwilę im mówi obłudnicy. To słowo obłudnicy występuje aż 7 razy. Wytyka im różne rzeczy. Ostrzega, że jeżeli tak będą dalej postępować, to niewątpliwie zginą. Ostrzega też ludzi, którzy tam są, że mogą słuchać tego, co oni nauczają, ale żeby nie brali z nich przykładu. Bo jeżeli będą żyli tak jak oni, to też niechybnie zginą. I tak jak zadał pytanie faryzeuszom, kim jest Chrystus, czyim jest synem, o swoją tożsamość zapytał ludzi. Tak samo zapytał uczniów. Było to wcześniej trochę. Zapytał uczniów kiedyś, za kogo mnie ludzie mają? Otwórzmy 16 rozdział Ewangelii Mateusza. Od 13 wersetu. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. A on im mówi: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiadając Szymon, Piotr rzekł: tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Jezus odpowiadając rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Także wniosek z tego jest taki, że Piotr odpowiedział, że Pan Jezus jest Mesjaszem, że jest synem Boga. I nie odpowiedział tego sam z siebie. Zostało mu to objawione. Piotr wyznał to, natomiast czy rozumiał to, co mówi? Czy rozumiał, kim jest Mesjasz? Kim jest Pan Jezus? Jaką rolę ma spełnić? Jaką ma misję? Kawałek dalej, od 21 wersetu, czytamy, że kiedy Pan Jezus zaczął mówić o tym, że musi... Przeczytajmy może. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Piotr miał pewne objawienie na temat Pana Jezusa, natomiast miał też to objawienie w pewnym sensie skażone swoimi wyobrażeniami. Pan Jezus, kiedy mówił, w jaki sposób mają się pisma wytłumaczyć, to Piotr wystąpił w jego obronie i zaczął mówić rzeczy, które nie były zgodne z Bożą wolą. Dlatego Pan Jezus tak surowo go upomniał. Szatanie to dosłownie znaczy przeciwniku. Co nie chodzi, że Piotr nagle się stał diabłem, tylko o to, że mówiąc w ten sposób sprzeciwił się jakby Panu Jezusowi. I czasami tak jest, że chcemy coś zrobić, ciężko nam zdobyć motywację, a jeszcze nam ktoś coś powie takiego, co nas zniechęci. Myślę, że to było coś w tym stylu, że Pan Jezus wiedział, co wszystko ma się wydarzyć, co ma na Niego przyjść i miał pewne obawy, a tu jeszcze ktoś go w pewien sposób jakby hamuje i mówi zupełnie coś odmiennego, niż się miało wydarzyć. Także można mieć objawienie w pewnych rzeczach, ale w pewnych kwestii w dalszym ciągu nie rozumieć. I nie chodzi mi o to, żeby wierzyć w Pana Jezusa w taki sposób, jakie my mamy wyobrażenie o Nim, tylko w taki sposób, w jaki mówi o Nim Pismo. Ważne jest, żeby nasze wyznanie, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym jednorodzonym, że jest Zbawicielem świata, żeby nie wynikało z tego, że wychowaliśmy się w jakimś domu, że rodzice nas tak nauczyli, albo babcia, albo jeszcze ktoś inny, albo w taki sposób, że intelektualnie zostaliśmy przekonani do tego, sami się przekonaliśmy, ale żeby było głęboką wiarą serca taką, która przemienia całe życie człowieka. Ludzie, którzy wierzą, że nie ma Boga, żyją w spójności ze swoją wiarą. Dlatego jako chrześcijanie też powinniśmy żyć spójnie ze swoją wiarą. W zasadzie każdy człowiek kieruje się wiarą, nawet o tym często nie myślimy, ale idąc do sklepu, kupując jedzenie, nie sprawdzamy składu chemicznego jedzenia, jakieś analizy nie robimy, nie myślimy, czy ktoś tam nie dodał cyjanku, tylko mamy wiarę w to, że to jedzenie nadaje się do spożycia. Kiedy idziemy do banku, wierzymy w to, że bank wypłaci nam nasze pieniądze, które wpłaciliśmy. Kiedy jedziemy prawą stroną jezdni i z naprzeciwka ktoś jedzie, to wierzymy, że on nie zjedzie na nasz pas i nie zderzy się z nami, bo gdybyśmy spodziewali się, że może zjechać, to pewnie nie jechalibyśmy tym pasem, tylko byśmy zjechali na pobocze, zatrzymali się, może wysiedli nawet. Dlatego ludzie żyją według swojej wiary i wszystko opierają na wierze. Nawet siadając na krześle, człowiek wierzy w to, że jak usiądę, to się to krzesło nie zarwie, że ktoś to krzesło zaprojektował w taki sposób, że utrzyma ciężar człowieka. wiarę w Pana Jezusa i w Jego zbawcze dzieło. Żyjmy według tego, żyjmy według tego, co uczy nas Ewangelia, tego, co nam Pan Jezus przekazał. I to pytanie, za kogo mnie uważają ludzie i za kogo wy mnie uważacie, które Pan Jezus zadał swoim uczniom, to myślę, że cały czas jest aktualne, dlatego że Pan Jezus powiedział, gdy przyjdzie Syn Człowieczy, czy znajdzie wiarę na ziemi. Dlatego chciałbym, żebyśmy zastanowili się, kim jest Jezus. Nie kim jest Jezus dla ciebie, nie kim jest, kim ci się wydaje, że jest Jezus, ale kim jest Jezus. Jest to bardzo ważne pytanie, bo od tego, jaka jest nasza wiara, z tego, jaka jest, w co wierzymy, już nie mówię w sensie religijnym, tylko w ogóle te przykłady, jak podałem wcześniej, to, w co wierzymy, determinuje sposób, w jaki działamy, w jaki się zachowujemy. Jeżeli wierzymy, na przykład, że na czymś można zarobić pieniądze, to często próbujemy tego. Jeżeli wierzymy, że jest zły czas na przykład na inwestowanie, to nie inwestujemy. I tak samo właśnie w życiu chrześcijańskim. Jest to wiara w to, kim jest Jezus, determinuje to, w jaki sposób żyjemy. Zależy od tego całe nasze życie, cały sposób, w jaki będziemy żyli, a nawet cała nasza wieczność. Pan Jezus twierdził, że jest jednorodzonym Synem Boga. Twierdził też, że istniał od początku. Mamy to powiedziane w Ewangelii Jana w 1 rozdziale, że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. I że nic, co powstało, nie powstało bez Jego udziału. Parafrazując. W innym miejscu, w Ewangelii Jana 8:58, powiedział Pan Jezus. Przeczytajmy Ewangelia Jana 8:58. Może przeczytamy kontekst. Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój. I oglądał i radował się. To powiedział Pan Jezus. Wtedy Żydzi rzekli do Niego, 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Odpowiedział im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Pierwej niż Abraham był, jam jest. Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na Niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Bardzo duże kontrowersje wywołały te słowa, ponieważ Żydzi doskonale rozumieli, że Pan Jezus podawał się za kogoś więcej niż człowieka. Mówił o sobie Syn Człowieczy, ale mówił o Bogu jako o swoim Ojcu. I dla Żydów było to bluźnierstwo. Twierdził Pan Jezus też, że ma moc odpuszczania grzechów na ziemi. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, przeczytajmy. Jest to też w Ewangelii Łukasza 5, ale w Ewangelii Mateusza, 9 rozdział, przeczytamy. Od 2 wersetu. I oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę i rzekł do sparaliżowanego, ufaj, Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. A oto niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie, ten bluźni. A Jezus, przejrzawszy ich myśli, rzekł, dlaczego myślicie źle w sercach swoich? Cóż bowiem jest łatwiej rzec? Odpuszczone są grzechy Twoje, czy rzec, wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego. Wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. Wstał tedy i odszedł do domu swego. A gdy to ujrzały tłumy, przelękły się i uwielbiły Boga, który dał ludziom taką moc. Są tylko trzy opcje.
Pan Jezus albo był kłamcą. Druga opcja jest taka, że był szaleńcem, że myślał o sobie, że jest Synem Bożym, ale nim nie był. Albo trzecia opcja, że wszystko, co mówił, było prawdą, co mówił o sobie. Nie chcę tu wszystkich opcji dokładnie rozważać, ale pokrótce powiem. Jeżeli ktoś jest kłamcą i coś sobie wymyśli, to przeważnie zrobi to dla jakiegoś zysku, bo chce mieć w ten sposób sławę, może zdobyć bogactwo i manipuluje ludźmi. Ale w sytuacji, kiedy zostaje przyciśnięty do muru, pojawia się zagrożenie i człowiek, życie jest zagrożone, to człowiek wycofuje się z tego. Pan Jezus nie wycofał się z tego, więc możemy pierwszą opcję, myślę, odrzucić. Jeżeli byłby szaleńcem, znawcy literatury mówią, że w zasadzie samo kazanie na górze, te kilka wersetów, które są, jest tak mądrym i ponadczasowym dziełem, że nic takiego żaden człowiek nigdy nie wymyślił, co mogłoby się z tym równać. Kiedy czytamy Ewangelię, to widzimy, jak Pan Jezus mądrze odpowiadał, nie dał się nikomu podejść. Także myślę, że opcję szaleństwa też możemy wykluczyć. Pozostaje więc trzecia opcja, że wszystko, co mówił o sobie, było prawdą. Jeszcze na chwilę bym chciał wrócić do tego, jak Pan Jezus zapytał uczniów, co ludzie myślą o mnie. To uczniowie odpowiedzieli, jedni mają cię za proroka, inni za Jana Chrzciciela, jeszcze inni za Eliasza albo Jeremiasza, albo innych proroków. A więc ludzie zgadywali, kim jest Jezus Chrystus. Moglibyśmy powiedzieć, no całkiem nieźle może zgadywali, ale nie zgadywali nieźle. Ogólnie przedstawianie Pana Jezusa jako zwyczajną postać człowieka albo anioła, myślę, że jest zaprzeczeniem, zaparciem się to w pewnym stopniu, zaprzeczeniem Ewangelii, tego, co on o sobie mówi. Bo on mówi o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem, w sensie takim, że jest jedyną drogą, jedyną prawdą, jedynym życiem. Wiele religii uznaje Pana Jezusa jako proroka, ale uznaje też innych proroków i uznają Pana Jezusa jako jednego z wielu proroków. I Żydzi, którzy tak odpowiadali, to też myśleli, stawiali jakby znak równości pomiędzy innymi prorokami i Panem Jezusem, że jest Pan Jezus, jest jeszcze 200 innych, powiedzmy, czy nie wiem ilu proroków podobnych do Niego, że jest to po prostu zwykły człowiek. Natomiast Pan Jezus podawał się za kogoś znacznie większego. Wiemy, że Pan Jezus rozkazywał żywiołom, czynił cuda, odtwarzał organy uszkodzone, uczynił wino z wody, rozmnożył chleby. Bardzo dużo różnych cudów uczynił. Kiedy czytamy Słowo Boże, jest ich naprawdę sporo. Wiedział, co było w sercu człowieka, jest powiedziane. Także miał też atrybut taki wszechwiedzy w pewnym sensie. Widział Natanaela, który modlił się pod drzewem. Także różne posiadał takie atrybuty, których zwykły człowiek nie posiada. Biblia też używa wobec Pana Jezusa tytułów, niektórych tytułów, które dzieli z Ojcem. Alfa i Omega, Zbawiciel, Stwórca i jeszcze byśmy takich tytułów więcej znaleźli. Czego oczekiwalibyśmy po jednorodzonym Synu Bożym, który przyszedł na ziemię? Że żył bez grzechu? Tak, żył bez grzechu. Oczekiwalibyśmy nadludzkiej mądrości? Jak zobaczymy na Jego życie, w jaki sposób jest opisane, to Jego słowa były największymi, jakie kiedykolwiek wypowiedziano. Nikt nie potrafił Go zagrać. Kiedy przynieśli Mu monetę denarową, to też w taki mistrzostwski sposób Pan Jezus wypłynął z tej sytuacji, ponieważ to był podstęp taki Żydów, żeby Go usiedlić na słowie. Cokolwiek by nie odpowiedział, jakby odpowiedział tak, to by było źle, jakby odpowiedział nie, to też by było źle. Czy mają płacić podatek cesarzowi? Natomiast wiele takich sytuacji, kiedy się czyta, widzimy, że Pan Jezus wiedział, co było w sercu człowieka i odpowiadał na ludzko mądry sposób. Oczekiwalibyśmy od Syna Bożego wielu cudów. Było ich bardzo wiele, jak czytamy Biblię. W Ewangelii Jana 7,31 było powiedziane, że wielu z ludu uwierzyło w Niego, ale i mówili nawet, czy Chrystus, gdy przyjdzie, uczynił więcej cudów niż ten uczynił? A ewangelista Jan mówi, wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które miały być spisane jedna po drugiej. Nie mam, że cały świat by nie pomieścił ksiąg. Oczekiwalibyśmy, że objawi Syn Boży charakter Boga. I objawił. Powiedział, tyle jestem czasu z wami, Filipia, nie poznałeś mnie? Kto widzi mnie? Widzi Ojca mego. Okazałby może miłość wielką. Pan Jezus mówi, że nie ma większej miłości nad to, jak ktoś życie swoje kładzie za przyjaciół. I żył według tego. Oddał swoje życie w taki sposób. Widać było, że nawet pod koniec swojego życia nie myślał o sobie, ale myślał o innych ludziach. Wiele niewierzących osób uparcie twierdzi, że historie, Ewangelie zostały w jakiś sposób zmyślone. Historyk Philip Schaff, żyjący w XIX wieku, napisał, że Jezus jest postacią tak oryginalną, tak wewnętrznie spójną, tak doskonałą, tak ludzką, a jednak będącą tak wysoko ponad wszelką ludzką wielkością, że jest niemożliwością, aby był oszustwem albo wymysłem. Pisarz, który by to wymyślił, byłby większym od samego bohatera, którego opisywał. Potrzeba by postaci mądrzejszej niż opisywany w Ewangeliach Jezus, aby wymyślić postać Jezusa. I wypełnienie proroctw. Musiałby ktoś całą Biblię znać. I takie błyskotliwe historie. I coś zupełnie nowego, ponadczasowa nauka. Kto by takie coś mógł był w stanie wymyślić? Pan Jezus podwyższył poprzeczkę prawa, jakie istniało w tamtym czasie, znacznie wyżej niż była postawiona ona Żydą. Pan Jezus powiedział, że kto porządliwie spogląda na niewiastę, dopuścił się już cudzołóstwa z nią. Kto nienawidzi brata swojego, to już go zabił. I wiele takich innych historii mamy. Ale sam swoją osobą pokazał, że to prawo idzie wypełnić. I nie tylko pokazał, że on potrafi, a my nie potrafimy, ale dał też moc ludziom, którzy wierzą w niego, aby według tego żyć. Jeszcze z listu do Hebrajczyków bym chciał kilka rzeczy powiedzieć, bo autor listu do Hebrajczyków też fajne słowa mówi o naszym Panu Jezusie. Drugi werset mówi tego listu, że Bóg ustanowił go dziedzicem wszechrzeczy. Trzeci werset, że jest odblaskiem chwały Bożej, że jest odbiciem istoty Boga. Też mówi trzeci werset o tym, że on wszystko podtrzymuje mocą swojego słowa, słowem swojej mocy. Szósty werset mówi, niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie. Ósmy werset. Tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Dziewiąty werset. Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. Tyś zawsze ten sam i nie kończą się lata Twoje. I trzynasty werset. Bóg mówi, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich. I autor listu do Hebrajczyków w tym liście pokazuje, jaką wspaniałą postacią jest Pan, nasz Pan Jezus. Porównuje go do Mojżesza, ponieważ ten list prawdopodobnie był napisany do Żydów, co wynika z treści. I stawia go wyżej od Mojżesza. Mówi, że w ogóle ten pierwszy rozdział, właśnie te kilka cytatów, co mówiliśmy, pokazuje, że osoba Pana Jezusa jest jedyna w swoim rodzaju. Jest nazwany arcykapłanem, który jest wypróbowany we wszystkim. Oznacza to, że Pan Jezus nie ma takiej rzeczy, którą my przechodzimy, której on by nie był doświadczony, której by nie rozumiał, nie znał. Tak samo, kiedy chodził po ziemi, to czuł pragnienie, zmęczenie, może brak snu, głód, może jakieś choroby, dolegliwości. Znosił bardzo wiele od strony swoich przeciwników. Różne też pewne niepowodzenia. Także potrafi nas zrozumieć, bo we wszystkim jest doświadczony. Często się mówi w taki skrótowy sposób, że to, że Pan Jezus za nas umarł, że umarł na krzyżu, że na Niego biczowali, ukrzyżowali, że to nam daje życie wieczne. Ale jest to pewien skrót myślowy. Bo o co tak naprawdę chodzi? Że jeden człowiek mógłby umrzeć za wiele osób, oddając swoje życie, i dlaczego jedna osoba może zbawić wiele osób? Różne są wytłumaczenia tego. Natomiast chciałbym powiedzieć, co powiedział jeden kaznodzieja na ten temat. To było pytanie, które pewien ateista zadał kaznodziei Paulowi Washerowi. Jak to możliwe, by jeden cierpiący przez kilka godzin na krzyżu człowiek mógł według Twoich słów zbawić niezliczone mnóstwo ludzi od sądu wiecznego? I Paul Washer mu odpowiedział wtedy: chcesz wiedzieć, jak to możliwe, że jeden człowiek cierpiący przez kilka godzin na drzewie może zbawić niezliczone mnóstwo ludzi od sądu wiecznego? Ponieważ ten jeden człowiek jest wart więcej niż oni wszyscy razem wzięci. Możesz wziąć wszystko, góry, każdą z planet, każdą z gwiazd, każdą formę piękna, wszystko, co śpiewa, wszystko, co daje światło. Wrzucić to wszystko na szale wagi, a po drugiej stronie postawić Jezusa Chrystusa i On przeważy to wszystko. Bardzo mnie poruszyło to. Bardzo mnie poruszyły te słowa i wiem też, że są inne wytłumaczenia też tego, w jaki sposób było to możliwe. Niektórzy mówią o tym, że Pan Jezus mógł mieć potomstwo, a go nie miał, w związku z tym całe nienarodzone potomstwo Pana Jezusa może być oddane za całe potomstwo narodzone Adama. Różne są tłumaczenia, natomiast to szczególnie do mnie przemówiło. W okrójcu Pan Jezus modlił się, pocił się krwawym potem podczas modlitwy. I też wiele osób mówi, że to, że się pocił krwawym potem, to był Pan Jezus po prostu przeręknięty tym, co miało się stać w najbliższych dniach, że miał być tak ubiczowany, ukrzyżowany, tyle różnych złych rzeczy przejść. Ale czy naprawdę myślimy, że Pan Jezus bał się Rzymian, ukrzyżowania przez nich, ubiczowania przez nich, tego, że może będą mu wyrywać brodę? Zobaczcie, ilu chrześcijan później, według świadectw Kościoła, kiedy byli krzyżowani, śpiewali pieśni, radowali się, że mogą w taki sposób być ponieść śmierć jak ich Zbawiciel. To dlaczego Pan Jezus w takim razie pocił się krwawym potem? Dlaczego? Jeżeli to nie byłoby spowodowane lękiem przed śmiercią? Myślę, że Pan Jezus mówił, że musi być do złoczyńców zaliczony. To nam daje kierunek na rozdział Izajasza, 53 rozdział. Cały ten rozdział znacie, co tam jest powiedziane. Ale chciałbym jeden werset z niego przeczytać. Izajasza, 53 rozdział. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a myśmy mniemali, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz On jest zraniony za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. I 10 werset. Ale to Panu upodobało się utrapić Go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Chcę zwrócić uwagę na ten fragment. To Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Czy Bóg, myślicie, że miał radość z tego, że jego syn cierpiał? Myślę, że Bóg jest miłością i nie miał radości z tego, że jego syn cierpiał, że upodobało mu się go zniszczyć. Biblia Gdańska i Tysiąclecia mówią, że spodobało się po prostu to Bogu. To znaczy, to co się Bogu spodobało w takim razie? Bóg jest też przedstawiony jako sprawiedliwy sędzia. Czy myślicie, że osoby, które przekraczają prawo Boże, gdyby stanęły przed sędzią, a sędzia zamykłby to pod dywan, to byłby to sprawiedliwy sędzia? Nie, byłby to skorumpowany sędzia. Dlatego Bóg musiał wykonać karę za grzech. Ponieważ na krzyżu cały grzech świata, wszystkie grzechy, jakie wszyscy źli ludzie popełnili na świecie, wszystkie nasze grzechy też, Pan Jezus wziął na siebie. I to na nim wykonał się Boży gniew. Myślę, że to było tym kielichem, o którym Pan Jezus się modlił. Niech mi ten kielich ominie. Cały gniew Boży spadł na niego. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. My nie wiemy, co tam dokładnie się stało. Mamy opisane z zewnątrz, co było widoczne. Pan Jezus mówił psalm: Boże, mój, czemuś mnie opuścił. Niektórzy mówią, że on po prostu ten psalm cytował, ponieważ tam jest mowa o tym, że szaty jego dzielili i różne rzeczy akurat, które się działy. I dlatego Pan Jezus ten psalm zaczął mówić. Ale w tym psalmie jest: Boże, mój, czemuś mnie opuścił. Myślę, że to też było czymś dla naszego Pana Jezusa straszną rzeczą, ponieważ miał doskonałą relację z Ojcem. Nie dość, że Bóg go opuścił, to jeszcze cała wina, cały gniew Boży spadł na niego. Ale wypił ten kielich w całości, nie uronił ani kropli krwi z tego. Dowodem tego jest to, że na trzeci dzień zmartwychwstał. Bóg przyjął tą ofiarę i dlatego nasz Pan mógł zmartwychwstać. Mamy cudownego Zbawiciela, kochani. I chciałem jeszcze powiedzieć kilka rzeczy, ale nie chcę już też przedłużać. W naszych myślach to, kim jest Pan Jezus. Niech to, w jaki sposób On jest w Biblii przedstawiony, niech będzie zachętą dla nas do życia w wierze w Syna Bożego, w takiej wierze, która wywraca cały świat do góry nogami, jak to miało miejsce w czasach apostołów, kiedy oni poszli na świat. Cały świat przewrócili do góry nogami. Mimo to w naszych rozważaniach dziękuję Wam za wysłuchanie.